Wkrótce po nim wrócił do Rosji poznany w Kanadzie były marynarz z pancernika Patiomkin, który uciekł za ocean i został tam bogatym farmerem. Marynarz sprzedał całą swoją farmę razem z bydłem, zabrał pieniądze i nowiutki traktor i przyjechał do ojczyzny, by pomagać w budowie upragnionego socjalizmu. Zapisał się do jednej z pierwszych komun i oddał jej swój traktor. Posługiwał się nim byle kto i byle jak, to też rychło go zniszczono. Sam zaś marynarz ujrzał wszystko w zupełnie innym świetle, niż to sobie wyobrażał przez 20 lat. Rozkazy wydawali ludzie, którzy nie mieli w ogóle żadnych kompetencji i kazali robić to, co gospodarny farmer mógł uznać tylko za dziką bezmyślność. Prócz tego opatł tu z ciała i poniszczył już swoje ubrania. A mało co zostało z kanadyjskich dolarów po wymianie na papierowe ruble. Wyblagał więc, by wypuszczono go razem z rodziną. Wyjechał za granicę tak samo bez grosza, jak wtedy, gdy uciekł po buncie na Patiomkinie. Przeciął ocean jako marynarz, na bilet pieniędzy nie było, a w Kanadzie zaczął od nowa jako parobek. Jeszcze wtedy wielu rzeczy w tym fastence nie potrafiłem zrozumieć. Omalże najciekawszym i najważniejszym jego rysem było dla mnie, że znał on osobiście Lenina, ale napomykał o tym zupełnie bez zapału. Moje nastroje wyglądały wtedy mniej więcej tak. Ktoś w celi zwrócił się do Fastenki, używając samego tylko imienia od ojcowskiego. To jest po prostu: Ilicz, czy ty dziś wynosisz kibel? Uniosłem się gniewem, jakbym był osobiście dotknięty. Wydawało mi się to bluźnierstwem. I nie tylko w tym kontekście, ale w ogóle bluźnierstwem dla mnie było nazywanie Iliczem kogokolwiek prócz jednego człowieka na świecie. Przez to też Fastenko nie mógł mi jeszcze objaśnić wielu rzeczy tak, jakbym sobie życzył. Mówił mi jasno po rosyjsku: nie czyń sobie bożyszcz, a ja nie rozumiałem. Widząc moją skłonność do entuzjazmu, powtarzał mi uporczywie nie jeden raz: jesteś matematykiem, grzeszysz, zapominając słów Kartezjusza, wszystko podawać w wątpliwość. Wszystko podawać w wątpliwość. Jak to wszystko? No tak, wszystko. Wydawało mi się, że podałem już dosyć, że tego starczy. Albo tak mówił: starych katorżników politycznych prawie już nie ma. Ja jestem już jednym z ostatnich. Starych katorżników wszystkich zlikwidowano, a nasz związek rozpędzono jeszcze w 30 latach. A dlaczego? A żebyśmy nie zbierali się i nie debatowali. I chociaż te proste słowa, wypowiedziane spokojnym tonem, powinny były wzbić się do nieba, rozbijając po drodze szyby, zrozumiałem je tylko jako jeszcze jeden dowód przestępstw Stalina. Smutny fakt, ale bez korzeni. Jest zupełnie pewne, że nie wszystko, co wpada nam w ucho, trafia aż do świadomości. To, co za mało odpowiada naszym nastrojom, ulatnia się w uszach czy gdzieś dalej, ale się ulatnia. I chociaż pamiętam dobrze liczne opowieści Fastenki, ale jego argumenty rozumowe mogą wywołać tylko mgliste wspomnienia. Wymieniał mi różne książki, które bardzo radził kiedyś na wolności zdobyć i przeczytać. Nie mając już z uwagi na wiek i zdrowie nadziei, by wyjść stąd żywym, pocieszał się nadzieją, że ja kiedyś te myśli sobie przyswoję. Zapisywać nie było można, zapamiętać i tak trzeba było w życiu więziennym sporo. Mimo to zachowałem w pamięci nazwiska odpowiadające bardziej moim ówczesnym gustom. Niewczesne rozmyślania Gorkiego. Bardzo wysoko stawiałem wtedy Gorkiego. Przecież nad wszystkimi rosyjskimi klasykami górował tym, że był klasykiem proletariackim. I Rok w ojczyźnie Plechanowa. Gdy Fastenko wrócił do Rosji, to przez szacunek dla jego dawnych zasług w pracy nielegalnej bardzo pchano go w górę i mógł był zająć ważne stanowisko, ale nie chciał. Przyjął skromną posadę w wydawnictwie Prawdy, potem jakąś jeszcze skromniejszą. Wreszcie przeniósł się do trustu moskiewskich przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i tam pracował już całkiem w kątku. Dziwiłem się, czemu tak się uchylał. Odpowiedział mi zdaniem, którego nie zrozumiałem: starego psa nie przyzwyczaisz do łańcucha. Zrozumiawszy, że nie da się już nic zaradzić, Fastenko chciał się po prostu uchować, rzecz ludzka. Już przeszedł na cichą, skromną emeryturę, nie dla zasłużonych, bynajmniej, bo to mogło pociągnąć za sobą stwierdzenie, że znał blisko wielu już rozstrzelanych. I w ten sposób może by dociągnął do 1953 roku. Ale na nieszczęście aresztowano jego sąsiada ze wspólnego mieszkania, wiecznie zalanego hulakę, pisarza Sołowiowa, który gdzieś po pijanemu przechwalał się, że ma pistolet. Pistolet zaś to koniecznie musi być terror, a Fastenko z jego socjaldemokratyczną przeszłością był wykapanym terrorystą. No i teraz śledczy wmawiał mu działalność terrorystyczną, a zarazem służbę we francuskim i kanadyjskim wywiadzie, a zatem również w carskiej ochronie w charakterze konfidenta. Ulubiony motyw Stalina każdemu aresztowanemu staremu towarzyszowi partyjnemu i w ogóle byłym rewolucjonistom zarzucać służbę w carskiej ochronie. Czy to wynik bezgranicznej podejrzliwości, a może jakiś głos wewnętrzny przez analogię? I w 1945 roku syty śledczy zarabiał na sutą swoją garzę, wertując całkiem serio akta z archiwów prowincjonalnych komend żandarmerii i pisząc całkiem na serio protokoły przesłuchań dotyczące konspiracyjnych haseł, podpunktów i zebrań z 1903 roku. A żona, staruszka, dzieci nie mieli, co dziesiąty dzień według przepisu przekazywała Anatolowi Iliczowi takie paczki, na jakie ją było stać. 300-gramowy kawałek czarnego chleba, przecież kupowano go na bazarze i kosztował 100 rubli kilo, i tuzin gotowanych, obranych, a przy rewizji jeszcze przekłutych szydłem ziemniaków. I na widok tych biednych, naprawdę świętych przesyłek serce się rwało. To było wszystko, co się należało człowiekowi za 63 lata rzetelności i rozterek. Cztery łóżka w naszej celi nie zajmowały całej przestrzeni. Zostawało miejsce na stół. Ale kilka dni po moim przybyciu podrzucono nam jeszcze piątego i postawiono łóżko w poprzek. Nowicjusza sprowadzono godzinę przed pobudką, w porze snu najsłodszego, przenikającego aż do szpiku. I trzech z nas nie uniosło nawet głów, tylko Kramarenko zerwał się, żeby zdobyć trochę tytoniu, a być może także materiału dla śledczego. Zaczęli rozmowę szeptem. Staraliśmy się nie słuchać, ale nie sposób było nie słyszeć szeptu przybysza. Taki był głośny, wytężony i nawet bliski płaczu, że od razu się wyczuwało, iż niezwyczajne nieszczęście znalazło się w naszej celi. Nowy dopytywał się, czy często rozstrzeliwują. Mimo to, nie odwracając głowy, zwróciłem im uwagę, żeby zachowywali się ciszej. Kiedy zaś po pobudce zerwaliśmy się wszyscy razem, za wylegiwanie się groził karcer, to zobaczyliśmy generała. To znaczy, nie miał żadnych dystynkcji, nawet sprutych czy odkręconych, nawet naszywek, ale drogi French, miękki płaszcz, cała postać, no i oblicze. Nie, to na pewno był generał, typowy generał. I nawet niechybnie generał ekstraklasy, nie jakiś tam generał major. Był niewysoki, krzepki, o bardzo masywnym korpusie, szerokich barach, o twarzy opasłej, ale ta nażarta otyłość nie dodawała mu wcale dobrodusznej przystępności, tylko znaczenia. Świadczyła o przynależności do wyższej sfery. Twarz jego obciążona była buldożą żuchwą i tu był ośrodek jego energii, woli, władczej siły, które pozwoliły mu zajść tak wysoko w średnim jeszcze wieku. Zaczęło się zawieranie znajomości i okazało się, że L.W. Zew jest jeszcze młodszy niż na to wygląda, że w tym roku skończy dopiero 36 lat, jeżeli mnie nie rozstrzelają. A co jeszcze dziwniejsze, wcale nie jest generałem, nawet nie pułkownikiem i w ogóle nie jest wojskowym, tylko inżynierem. Inżynierem? Wychowałem się właśnie w środowisku inżynierskim i dobrze pamiętam inżynierów lat 20. Te błyskotliwe, otwarte umysły, ten swobodny i nienatarczywy humor, ta lekkość i rozmach myśli, łatwość przerzucania się od jednej dziedziny pracy inżynierskiej do drugiej i w ogóle od techniki do życia społecznego, do sztuki. Następnie ta grzeczność, dobry smak, bogaty język, wymowa płynna i niezachwaszczona tanimi słówkami. Jeden trochę muzykuje, inny trochę maluje. U każdego z nich życie duszy odbija się w rysach twarzy. W początkach lat 30. straciłem kontakt z tym środowiskiem. A później przyszła wojna. I oto przede mną stał inżynier. Jeden z tych, którzy zajęli miejsce unicestwionych. Jednego nie można mu było odmówić. Był znacznie silniejszy, pełniejszy krzepy od tamtych. Zachował tę krzepę w barach i w rękach, chociaż dawno już nie były mu one potrzebne do pracy. Wolny od skrupułów uprzejmości, spoglądał ostro, mówił tonem zdecydowanym, nie spodziewając się nawet żadnych sprzeciwów. Wychowany był inaczej niż tamci i pracował też inaczej. Ojciec jego orał ziemię w najzupełniej ścisłym i dosłownym sensie. Lonia Zew należał do tych umorusanych, ciemnych, wsiowych chłopców, o których pisali Bieliński i Tolstoj, biadając, że talenty giną w zarodku. Łomonosowem nie był i sam by nie trafił do akademii, ale talenty miał, a musiałby także orać ziemię, gdyby nie rewolucja. Doszedłby do dostatku, bo był bystry, zmyślny, może wybiłby się nawet na kupczyka. Jako że czasy były sowieckie, poszedł do komsomołu i właśnie to jego komsomolstwo prędzej niż inne talenty wyrwało go z anonimowości, z nizin, ze wsi. Przeniosło lotem rakiety przez Rabfak i podniosło aż na wyżyny Akademii Przemysłowej. Trafił do niej w 1929 roku, no właśnie w chwili, gdy stadami pędzono do gułagu tamtych inżynierów. Trzeba było co prędzej kształcić swoich ludzi, uświadomionych, oddanych, stuprocentowych, i nie tyle nawet znawców samego przedmiotu, ile menadżerów, sowieckich biznesmenów. Chwila była taka, że sławetne punkty dowodzenia nieistniejącym jeszcze przemysłem czekały na obsadzenie i przeznaczeniem powołanych razem z nim było zawładnąć nimi. Życie Zewa stało się łańcuchem sukcesów, girlandą pnącą się wciąż w górę. Te znojne lata od 1929 do 1933, kiedy wojna domowa w kraju prowadzona była nie za pomocą taczanek, tylko psów milicyjnych, kiedy sznury umierających z głodu wlokły się w stronę stacji kolejowych w nadziei, że dojadą do miasta, gdzie rodzi się chleb, ale biletów im nie dawano, dojechać nie mogli i pokornym, siermiężno-postolnym pokotem konali pod płotami dworcowymi. W tych latach Zew nie wiedział, że chleb mieszkańcom miast wydaje się na kartki, ale miał studenckie stypendium w wysokości 900 rubli. Prosty robotnik zarabiał wtedy 60. O wieś, której pył otrząsnął z nóg, serce go nie bolało. Jego nowe życie już tutaj się toczyło pośród zwycięzców i rozkazodawców. Nie zdążył przejść praktyki w charakterze zwykłego dziesiętnika. Od razu podporządkowano mu dziesiątki inżynierów, a robotników tysiące. Został inżynierem naczelnym wielkich podmoskiewskich zakładów budownictwa. Od pierwszych dni wojny był oczywiście wyreklamowany od służby. Został ewakuowany ze swoim centralnym zarządem do Alma-Aty i tu wodził rej na jeszcze większej budowie nad rzeką Ili, tylko że pracowali teraz u niego więźniowie. Ci szarzy ludkowie bardzo mało go wtedy interesowali swoim wyglądem. Nie zmuszał on do namysłu, nie przykuwał nawet wzroku. Dla utrzymania się na lśniącej orbicie, na której krążył, ważne były tylko cyfry planu, których oni wykonywali. I Zewuzowi wystarczyło nałożyć karę na obiekt, punkt obozowy, nadzorcę robót, aby już oni własnymi środkami postarali się wykonać normę. Ale ile godzin tam pracowali, jakie racje żywnościowe wtedy mieli, w te detale nie wnikał. Lata wojny na głębokim zapleczu były najlepszym okresem życia Zewa. Takie jest odwieczne i powszechne prawo wojny. Im więcej powoduje nieszczęść na jednym biegunie, tym więcej radości wyzwala na drugim. Zew miał nie tylko szczękę bulldoga, ale też umiał szybko i zręcznie chwycić zębami każdą okazję praktyczną. Z miejsca i z wprawą dostosował się do nowego wojennego rytmu gospodarki krajowej. Wszystko dla zwycięstwa. Wyrwij spod ziemi i daj, co trzeba. Wojna wszystko usprawiedliwi. W związku z wojną poszedł na jedno tylko ustępstwo. Wyrzekł się garniturów i krawatów i przybierając barwę ochronną, kazał sobie uszyć chromowe buty i wdział generalski fręcz, ten sam, w którym do nas przybył. To było modne, uniwersalne, nie drażniło inwalidów, ani nie ściągało potępiających spojrzeń kobiecych. Ale kobiety częściej rzucały na niego zupełnie inne spojrzenia. Garnęły się do niego, żeby zaspokoić głód, ogrzać się, poweselić trochę. Wielkie sumy ciekły mu przez palce. Portfel z gotówką pęczniał jak baryłka. Czerwoniec znaczył dla niego tyle, co kopiejka. Tysiączek tyle, co jeden rubel. Zew ich nie żałował, nie szczędził, nie rachował. Rachował tylko kobiety, które przepuścił przez łóżko, a osobno te, które on pierwszy odkorkował. Te rachunki to był jego sport. Zapewniał nas w celi, że aresztowali go przy 290 którejś. Jaka szkoda, że nie dali przekroczyć trzeciej setki. Była wojna, kobiety były samotne. Prócz pieniędzy i władzy miał jeszcze męską krzepę godną Rasputina, więc można mu było wierzyć. Gotów był opowiadać nam jeden epizod po drugim, ale nasze uszy już nie były skłonne tego słuchać. Chociaż żadne niebezpieczeństwo mu znikąd nie groziło, ale przez te ostatnie lata kurczowo chwytał te kobiety, miętosił i odrzucał tak, jak bierze się z półmiska raka, żuje, wysysa i sięga po następnego. Jak przyzwyczaił się już do ustępliwości materii, do swojego tęgiego, kiernoziego truchtu, którym biegł przez świat. W chwilach szczególnego podniecenia biegał po celi właśnie jak tęgi odyniec, co to mógłby dąb rozszczepić, jak się rozpędzi. Jak się przyzwyczaił, że wśród kierownictwa są sami swoi, że wszystko można uzgodnić, załatwić, zaklejstrować. Zapomniał, że im więcej sukcesów, tym więcej zawiści. Jak dowiedział się dopiero teraz, podczas śledztwa, już od 1936 roku wlokła się za nim historia anegdoty, beztrosko opowiedzianej kolegom po pijanemu. Dołączono potem do dossier jeszcze jakieś donosiki i meldunki agentów. Przecież kobiety trzeba zapraszać do restauracji, a tam już człowiek komuś w oko wpadnie. A jeszcze znalazł się donos, że w 1941 nie śpieszył się z wyjazdem z Moskwy, czekając na Niemców. Rzeczywiście trochę zwlekał, zdaje się, że przez jakąś babę. Zew baczył pilnie, żeby jego finansowe kombinacje załatwiane były czysto i gładko, ale zapomniał na śmierć, że jest jeszcze artykuł 58. I jednak ta bryła długo by jeszcze mogła wisieć mu nad głową, gdyby nie odmówił w swojej pysze pewnemu prokuratorowi dostawy materiałów dla budowy daczy. Tu jego sprawa obudziła się z letargu, drgnęła i runęła w dół. Jeszcze jeden dowód, że sprawy sądowe mają swoje źródło w interesowności błękitnych. Zakres wiadomości Zecha wyglądał mniej więcej tak. Był przekonany, że istnieje język amerykański. W celi przez 2 miesiące nie przeczytał ani jednej książki, nawet jednej całej stronnicy. A jeśli doczytał do końca jakieś zdanie, to tylko po to, aby oderwać się od ciężkich myśli o śledztwie. Z rozmów wynikało jasno, że jeszcze mniej czytał na swobodzie. Puszkina znał tylko jako bohatera nieprzyzwoitych anegdot. O Tołstoju wiedział chyba tylko tyle, że to jakiś deputat najwyższego Sowietu. Ale czy był za to stuprocentowym? Czy był tym uświadomionym, proletariackim elementem kształconym po to, by zastąpić Palczyńskiego i von Mecka? To zdumiewające, ale nie. Pewnego razu omawialiśmy z nim przebieg wojny. Powiedziałem, że od pierwszego jej dnia ani przez chwilę nie miałem wątpliwości co do naszego zwycięstwa nad Niemcami. Spojrzał na mnie ostro, nie chciał uwierzyć. Co ty powiesz? i złapał się za głowę. Aj, Sasza, Sasza, ja byłem pewien, że Niemcy zwyciężą. To właśnie mnie zgubiło. Więc to tak. Był jednym z organizatorów zwycięstwa i przez ten cały czas wierzył w Niemców. Bez przerwy oczekiwał ich przyjścia. Nie dlatego, że ich lubił, lecz po prostu zbyt dobrze znał stan naszej gospodarki, którego ja, rzecz jasna, nie znałem, więc wierzyłem. Wszyscy w celi byliśmy przygnębieni, ale nikt z nas nie upadł na duchu tak jak Zew. Nikt nie widział w swoim aresztowaniu takiej tragedii jak on. Już się przy nas oswoił z perspektywą, że czeka go nie więcej niż dycha, że przez te lata będzie w obozie, rzecz oczywista, kierownikiem robót, że nie zazna najgorszej biedy, jak nie znał jej dotąd. Ale to nie było dla niego żadną pociechą. Zanadto był wstrząśnięty ruiną swego wspaniałego życia. Przecież tylko ono, to jedyne w świecie życie, niczyje inne, interesowało go w ciągu całych 36 lat. I nieraz, siedząc na łóżku, przy stole, podparwszy swoją nalaną twarz krótką, grubą ręką, z wyrazem zagubienia w zamglonych oczach zawodził cicho, przeciągle. Porzucony, zapomniany, od najmłodszych swoich lat, na sierocy los skazany. I nigdy nie potrafił dokończyć. Tu wybuchał szlochem, całą siłą, która z niego parła, ale nie mogła przebić tych murów, obracał na żal nad sobą samym. I nad żoną. Żona, od dawna niekochana, teraz co 10 dni, częściej nie było wolno, przynosiła mu sute, dostatnie paczki żywnościowe, bielutki chleb, masło śmietankowe, czerwony kawior, cielęcinę, wędzonego jesiotra. Dawał nam po kanapce, po szczypcie tytoniu, garbił się na swoim porozkładanym żarciem i grającym zapachami i barwami obok sinawych ziemniaków starego konspiratora i znów lał ślozy podwójnym strumieniem. Wspominał na głos o łzy swojej żony. Całe lata les, to przez miłosne karteluszki znalezione w spodniach, to znów przez damskie majtki w kieszeni palta, wetknięte tam w pośpiechu podczas wycieczki samochodem i później zapomniane. I kiedy tak go rozbierała gorąca żałość nad sobą, spadała z niego kolczuga złowrogiej energii i mieliśmy przed sobą zbłąkanego i jednak wyraźnie dobrego człowieka. Dziwiło mnie, że potrafi on tak szlochać. Estończyk Arnold Suzy, również mieszkaniec naszej celi, ten z igiełkami siwizny we włosach, tak mi to objaśniał. Brutalność zawsze podszyta jest sentymentalizmem. To prawo kompensacji. Na przykład u Niemców taka kombinacja jest nawet cechą narodową. I na odwrót, Fastenko był z nas wszystkich człowiekiem najbardziej rześkim, chociaż z wielu był jedynym, który nie mógł już liczyć na to, że przetrwa i wróci na wolność. Obejmując mnie, powiedział: przy prawdzie stać to jeszcze mało. Siedzieć za prawdę, sztuką całą. Albo uczył mnie swojej pieśni, przywiezionej jeszcze z katorgi. Choć w mokrym szybie czy w turmie wypadnie nam złożyć kości, sprawa odżyje powtórnie pośród pokoleń przyszłości. Ja w to wierzę i niech te stronice przyczynią się do ziszczenia jego wiary. 16-godzinne dni naszej celi ubogie są w wydarzenia, ale tak ciekawe, że na przykład dla mnie o wiele nudniejsze jest 16-minutowe czekanie na trolejbus. Nie ma wydarzeń godnych uwagi, ale wieczorem człowiek wzdycha, że znów czasu nie starczyło, że znowu dzień minął. Wydarzenia są drobne, ale pierwszy raz w życiu zaczynam przyglądać im się jak przez powiększające szkło. Najciekawsze godziny dnia to dwie następujące zaraz po pobudce. Na zgrzyt klucza obracanego w zamku na łubiance nie ma karmników, czyli dużego wycięcia w drzwiach celi opadającego jak stolik. Przez to wycięcie toczą się rozmowy, wydaje się porcje i podaje się do podpisu więzienne papiery. I dla oznajmienia pobudki też trzeba otworzyć drzwi. Zrywamy się nie mieszkając, ścielimy łóżka i z uczuciem czczości i beznadziei siedzimy na nich jeszcze przy świetle elektrycznym. To przymusowe ranne czuwanie od 6, kiedy mózg tak jeszcze jest rozleniwiony snem, cały świat brzydnie, życie wydaje się już skończone, a powietrza w celi nie ma ani krzty, jest specjalnie niedorzeczne dla tych, którzy noc spędzili na badaniu i dopiero niedawno mogli zasnąć. Ale nawet nie próbuj szachrować. Jeśli spróbujesz jednak się zdrzemnąć, opierając się trochę o ścianę albo z łokciami na stole, niby że nad szachami, albo schyliwszy się nad książką, na pokaz otwartą na kolanach, zaraz rozlegnie się ostrzegawczy stuk kluczem w drzwi, albo jeszcze gorzej, zamknięte na zgrzytliwy zamek drzwi nagle otworzą się bez szmeru. Tak są wytresowani łubiańscy strażnicy i młodszy sierżant, zwinny i niemy jak cień, niby zjawa, co przechodzi przez ściany, przemierzy cele 3 krokami, zaklepie cię na drzemce i zaraz pójdziesz do karceru. A może zabiorą książki całej celi, albo pozbawią spaceru. Okrutna, niesprawiedliwa kara zbiorowa. A przewidziana jest przecie, jest o niej mowa, w czarnych rządkach regulaminu więziennego. Czytaj, wisi w każdej celi. Zresztą, jeśli musisz czytać w okularach, to ani książek, ani nawet świętego regulaminu nie będziesz mógł przeczytać w trakcie tych 2 marudnych godzin. Przecież okulary zabierają na noc i groziłoby niebezpieczeństwem, gdybyś je już miał w ciągu tych 2 godzin. W ciągu tych 2 godzin nikt niczego nie przynosi do celi, nikogo o nic nie pyta i nigdzie nikogo nie wzywa. Bo jeszcze śpią słodko oficerowie śledczy, jeszcze nie przetarła oczu więzienna zwierzchność i czuwa tylko klawisz, co minutę podnoszący klapkę lipka. Jest jednak pewna procedura, która odbywa się w ciągu tych 2 godzin. Poranna wyprawa do wychodka. Już przy pobudce strażnik nadał ważny komunikat. Oznajmił, kogo wyznacza dziś do wynoszenia kibla. W więzieniach prymitywnych, szarych, więźniowie mają tyle swobody słowa i praw samorządowych, że wolno im tę sprawę rozstrzygać we własnym zakresie. Ale w głównym więzieniu politycznym taki problem nie może być puszczony na żywioł. I oto już po chwili ustawiacie się rządkiem, ręce założywszy do tyłu. Odpowiedzialny zaś nosi kibel, idzie przodem, dzierżąc przed sobą 8-litrowy blaszany ceber z pokrywą. Tam u celu znów idziecie pod klucz, ale przedtem rozdają wam tyle arkusików papieru, niewiele większych niż powierzchnia pudełka zapałek, ilu was jest. Na łubiance to nic ciekawego, arkusiki są białe, ale są takie atrakcyjne więzienia, gdzie dają skrawki książek. To jest dopiero czytanie. Trzeba odgadnąć, skąd to, przeczytać z obu stron, wniknąć w treść, ocenić zalety stylu, albo to łatwo, kiedy słowa obcięte są w pół, i jeszcze zamienić się z sąsiadami. Tu dają ścinki przodującej niegdyś encyklopedii Granata, ówdzie, aż strach powiedzieć, z klasyków, i to wcale nie beletrystyka. Wizyta w wychodku staje się aktem poznania. Ale śmiać nie ma się z czego. Jest to ta ordynarna potrzeba, o której w literaturze pięknej nie wypada napomykać, chociaż powiedziane zostało z nieśmiertelną puszkinowską lekkością: szczęśliw, kto sobie wczesnym rankiem.